Sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, 16 rozdziału, od 13 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Gdybym miał nadać tytuł temu fragmentowi, który przeczytałem, to nazwałbym go przeczytać drobnym drukiem. Jezus idzie z uczniami i w pewnym momencie zadaje im interesujące pytanie. Co ludzie mówią na mój temat? I myślę, że gdy zadajemy takie pytanie na temat innych, nie mamy problemów. Nam jest bardzo łatwo udzielić odpowiedzi. O tym, o tamtym, o sytuacji. Umiemy prawie, że ocenić każdą osobę. A więc też na to zadane pytanie przez Jezusa nie było trudno uczniom odpowiedzieć. No cóż, co ludzie mówią? No, mają ciebie za świętego męża Bożego. Myślę, że dlatego, ponieważ widzieli różne niezwykłe rzeczy, których dokonywał Jezus. Zatem opinia o Jezusie była dobra. Zwłaszcza gdy myślimy, co powiedział ktoś inny, to tak łatwo jest uchwycić się tego, a bardzo często my, kaznodzieje, mamy taki drobny problem, a mianowicie, co tam powiedział XYZ, jakiś uczony wielki, medialnie zwłaszcza człowiek znany, a jeszcze jak ma parę tytułów, no to lubimy tak powiedzieć, co zacytował. Ja często słyszę jakieś takie wypowiedzi radiowe, telewizyjne. No nie ma odpowiedzi, gdy się pyta ludzi na jakiś temat, to bardziej, zwłaszcza jeśli to są rozmowy jakieś takie o treści religijnej, nie zdarzy się, żeby ktoś zacytował, co w Biblii jest napisane, ale co Jan Paweł II powiedział, to co kilka zdań jest przypomniane. No dobrze, ale to jest opinia o innych. Jest ją łatwo wydać. Łatwo jest powiedzieć o kimś innym. I wtedy Jezus zadaje kolejne pytanie. A wy? Co wy myślicie o mnie? Jak osądzacie tę moją służbę? I zwykle w takim momencie, kiedy ktoś by nam zadał pytanie, a co ty sądzisz? No wiesz, tego i już zabrakło słownika. Są takie tylko niedomówienia, żachnięcie. No co powiedzieć, co ja myślę? No już powiedzieliśmy, co inni myślą, ale co ty myślisz? Jezus zadaje to pytanie. Co każdy z nas myśli o Nim jako Jezusie, o Nim jako Synu Bożym? Kiedy pytamy ludzi, mówimy tak w cztery oczy czasami, no co myślisz? Albo powiemy, no wiesz, niedobrze żyjesz. powinieneś coś zmienić. To wiecie, jaka jest reakcja. A ty to coś taki święty. A tobie to się nie zdarza? A ty nie pijesz 5 kaw dziennie? I co? No i zaraz jest riposta. Odbijamy tę piłeczkę ping-pongową. Uczniowie też tak mogli zrobić. No wiesz, co tam nasza opinia ważne, co ludzie myślą o tobie. Jezus chciał wiedzieć, co każdy z nich myśli. Gdy czytam to słowo dziś, Jezus chce wiedzieć, co ja myślę o nim. No i jak to zwykle bywało, Piotr wyrwał się. Ty jesteś Mesjasz, Zbawiciel. O, dobrze, Piotrze. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój i dam ci klucze Królestwa Niebios. Chciałbym na to słowo spojrzeć inaczej niż zwykle prowadzone są dysputy, kto te klucze ma i za jaką cenę. Ale tak się zastanawiałem, czy Piotr kiedykolwiek nie pomyślał, a może tak oddać te klucze? Panie, weź, nie, ja się do tego nie nadaję, nie chcę tych kluczy. Dziękuję, ale nie. Czy miał kiedyś taki moment? Z jednej strony zaufanie. Jezus powiada, ufam ci. Powierzę ci pewne zadanie, pewną odpowiedzialność. Każdy z nas kocha awans. Lubimy takie rzeczy, ale czasami pojawia się tam coś jeszcze drobnym drukiem napisane. A jeszcze drugie pytanie sobie postawiłem. Czy Jezus nie żałował kiedykolwiek, że to powiedział Piotrowi? Czy nie spędził kilka bezsennych nocy potem, zastanawiając się, jak to rodzic, który daje dziecku kluczyki od samochodu i pierwszy raz wyrusza młodzież samodzielnie samochodem w drogę? No to wielu z was już to przeżyło i znacie to uczucie. Ręce spocone, wróci, nie wróci. Cały samochód będzie, czy on cały? A kiedy wróci? I od jednego okna do drugiego patrzymy. Wrócił, nie wrócił. I co się dzieje? Po ludzku tak spojrzałem. Oczywiście traktuję rzecz po ludzku, bo Jezus wiedział, co mówi. Znał całą przyszłość, był Bogiem. Ale tak po ludzku myślę sobie, jakie uczucie mogło towarzyszyć Jezusowi. Powierzam mu, Piotrowi, wielką odpowiedzialność. Ja nie wnikam teraz w te dywagacje między Kościołem rzymskokatolickim a protestantami, jak rozumiemy to pojęcie kluczy, ale myślę po ludzku tak. Jakie uczucia mogą towarzyszyć nam? Kościół czasami spędza lata, udając, że jest bardzo ważne trzymanie kluczy pod strażą niż ryzyko otwarcia drzwi dla ludzi, bo mogą się okazać niewygodni dla Kościoła. Ale chciałbym też na ten klucz spojrzeć tak jak na klucz. Czy uświadamiamy sobie, co taki klucz, kiedy jest w dyspozycji naszej, potrafi? Słuchajcie, kluczyk, który ma może 2 centymetry, maleńki, może uruchomić potężną maszynę, może uruchomić potężną ciężarówkę, kilkadziesiąt ton ona może przewieźć, a może sama waży wiele ton. Malutki kluczyk. Ile nim można zrobić? Mając w dyspozycji taki kluczyk, co można zrobić? A my mamy cały zestaw kluczy, które Bóg dał nam do naszej służby i pracy. To różne klucze i różne kluczyki. Kochać Boga, kochać Jezusa Chrystusa, kochać Biblię, dać dobre świadectwo innym ludziom. To nasze kluczyki, które posiadamy. One otwierają przez to, że kochamy Biblię, kochamy Jezusa Chrystusa, kochamy Słowo Boże, otwierają niejedno serce. Kolejna zadziwiająca rzecz w tym fragmencie to ta, że kiedy Piotr powiedział prawdę, ty jesteś Mesjasz, Jezus bierze klucz i zamyka. Powiada, i nie będziecie o tym nikomu mówić. Żartujesz. Taka wiadomość, najważniejsza wiadomość życia, jesteś Mesjaszem, Zbawicielem, tym, na którego oczekujemy, a ty zamykasz nam usta i powiadasz, nie będziecie o tym nikomu mówić. On chciał, by spotykano go nie jako kogoś z aureolą, ale jako normalnego człowieka. Był Bogiem, tak. Przyszedł na ziemię jako Mesjasz, Ale może chciał być razem z takimi ludźmi, którzy oczywiście przenoszą to na dzisiejsze czasy. Jedzie w autobusie jako zwykły człowiek, nie ma aureoli. Ale gdy potrzeba, on będzie przy nas. On pomoże, on pobłogosławi. On chciałby go spotykano jako takiego dostępnego człowieka, który był równocześnie też Bogiem i który mógł na wiele trudnych pytań dać odpowiedź. Bo jeśli takiego byśmy nie spotykali Jezusa Chrystusa, to cała ta opowieść zawarta w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, w Ewangeliach szczególnie, będzie tylko starożytną opowieścią o jakimś wielkim mężu Bożym. On musi być kimś, kto jest blisko nas, kto rozumie nas i chodzi w naszych butach, tak bym brzydko powiedział. On był i jest tym, kto jest gotów w każdej sytuacji pomóc naszemu życiu. Czy byliście podekscytowani niektórymi reklamami, które wam przysłano? Często w internecie teraz się takie uprawia zabawy. O, jesteś pierwszym, który tą stronę otworzył, mamy dla ciebie nagrodę. Wielkimi literami, tak błyska. Albo dostajesz reklamę, wygrał pan wycieczkę zagraniczną, gratulujemy. Tylko tam jest jeszcze na dole taka gwiazdka malutka i taki drobniutki druk. Ja muszę lupkę wziąć i przeczytać, ale co tam się kryje w tym drobnym druczku? Gdzie zatem jest haczyk, gwiazdka, drobny druk w tym tekście? Bo gdy taką reklamówkę otrzymujemy i przeczytamy ten drobny tekst, wszystkie nadzieje pryskają. Nagle się okazuje, że wycieczka owszem, ale jeszcze musisz mieć mocną, dobrą, najlepiej złotą kartę z banku. Wtedy możesz zrealizować to zaproszenie. I ta historia mówiąca o tym, kim Jezus był, że to wyznanie Piotra, że On jest Mesjaszem, jest napisane dużymi literami. To jest wielki druk. Oni wierzyli w to, że Jezus jest Mesjaszem. Zostawili swoje zajęcia. Piotr zostawił swoje sieci, jego sposób zarabiania na życie. Pozostali, opuścili swoje domy, powiedzieli, spotkaliśmy Mesjasza, idziemy za Nim. Zaryzykowali bezpieczeństwo nawet swoich domów. A gdy szli za Nim, dostrzegali dzieła Królestwa Bożego. Chorzy byli uzdrawiani, trędowaci oczyszczani. Celnik zostaje uczniem. Wiatr i morze są uciszone. 5000 ludzi nakarmionych, ale to nie jest 5000, to jest kilkanaście tysięcy. Czytamy, że tam to było grono mężczyzn, a jeszcze przecież były niewiasty, dzieci, tłumy. Wszystko napisane dużymi literami. Pięknie. To wspaniały, świetlany obraz Jezusa Chrystusa i prawdziwy, absolutnie prawdziwy. Tu nie ma reklamy, że te duże litery to nie jest prawda, a dopiero w małych jest prawda. Tu jakoś coś zostało odwrócone i zaraz to wyjaśnię. A więc pięknie, dużymi literami napisane. To gdzie jest haczyk? Według mnie oczywiście. Gdzie są te drobne literki? Czytajmy kolejny werset. A potem zaczął ich pouczać. Syn człowieczy musi przejść ogromne cierpienie, być odrzucony, zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. I powiedział im to otwarcie. Wiecie, dla mnie to jest napisane jakby drobniutkimi literkami. Oni tego nie brali pod uwagę. Piotr tego nie brał pod uwagę. Pięknie, wspaniale, jesteś Mesjaszem. A gdy powiedział im, zacytował to tymi drobnymi literkami, Piotr go bierze na bok i powiada, panie, co ty żartujesz? Przecież to, co dużymi literami, to jest naszą reklamą. A Jezus powiada, pamiętaj, że jeszcze jest cały proces do wykonania. Czy słyszeliście kiedykolwiek dźwięk łamanego serca? Wiecie, jak to brzmi? Może w życiu przeszliście takie sytuacje, kiedy syn, córka przychodzi i komunikuje coś, co łamie wam serce. Dowiadujecie się w pracy, że od jutra możecie nie przychodzić do pracy i masz złamane serce. Idziesz do lekarza, a on wydaje wyrok. Powiada, moje kompetencje się skończyły. Ta choroba ma charakter śmiertelny. Co prawda zapominamy, że my jesteśmy w ogóle śmiertelni, ale chcemy jakoś stworzyć sobie jeszcze w miarę dobry komfort życia. Może dowiadujesz się, że twój przyjaciel mówi ci, wiesz, moje małżeństwo rozpadło się i mamy złamane serce. A może twoje marzenia, które miałeś, które mieliśmy, zniknęły jak kamfora i mamy złamane serce. Czy znacie dźwięk tego łamanego serca? Piotr i uczniowie czują, że gdy Jezus te słowa wypowiedział, to zaczyna się taki proces jak w szybie, pękania, takie drobne ryski wokół. Ugodzeni i zaczyna się rozchodzić. Najpierw taki drobny trzask pękającej szyby. I gdy zaczął im mówić, że musi pójść do Jerozolimy i wiele cierpieć, był słyszalny trzask. Będzie odrzucony od starszych. Trzask. Przez arcykapłanów. Trzask. Przez uczonych w piśmie. I znowu trzaśnięcie. A na końcu przychodzi cios, że musi być zabity. I serce pęka. Serce Piotra zaczyna się rozpadać na tysiące kawałków. Rozczarowanie. I głośno to wyraża: Panie, to niemożliwe. Daj spokój. Co ty opowiadasz? Już nie słyszy tego następnego, klejącego tę rozbitą szybę, to rozbite serce słowa, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, będzie żywy. Tego nie słyszał, nie usłyszał już jakby, zagłuszyło to pęknięcie, to chwalebne słowo. Jezus jest żywy. On będzie żywy, On jest Bogiem, a nasz Bóg jest żywy. Takiemu Bogu wierzymy, za takim Bogiem poszliśmy. Piotr jakby w tym momencie na chwilę nie słyszał tego wezwania. Ale bądźmy szczerzy, czy my tak nie reagujemy, czy my byśmy tak nie zareagowali? Myślę, że dokładnie tak jak Piotr byśmy może reagowali, dlatego że żyjemy w przeciwbólowej kulturze. Nie chcemy bólu, nie chcemy o niej słyszeć, nie chcemy słyszeć o bólu. Chcemy żyć w miarę komfortowo. Ból odsuwamy na bok. Gdy przychodzi, popadamy czasami w panikę. Mamy problem wtedy, jak sobie z tym poradzić. Ja nie twierdzę, że ból to jest coś, co można zignorować. To nie daje żyć, to nie daje spać, to jest coś niesamowitego. Ale mimo wszystko my gdzieś to chcemy odsunąć w myślach, chcemy się nie zgodzić z tym. Piotr potrzebuje silnego Boga. On nie może się zgodzić, że ten jego Jezus Chrystus, Mesjasz, to taki słaby, da się tak oszukać czy wyprowadzić gdzieś w niewłaściwe miejsce. Sprzeciwią mu się ludzie. On zostanie zabity. Jak to możliwe? Mój Mesjasz, mój Zbawiciel, on chce silnego Boga. Dlatego się z tym nie zgadza. Biedny Piotr nie wie, że nie ostatni raz jego serce pęka. On jeszcze o tym nie wie, ale Jezus już wie. I nagle musi sobie uświadomić, że zamiast Boga, którego on chce, otrzyma takiego, jakiego potrzebuje, jaki jest mu potrzebny. Piotrze, chcę się zatroszczyć o ciebie. Chcę, by to twoje wyznanie wiary, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, bo to jest dla mnie tym kluczem, na którym Jezus Chrystus i Bóg buduje Kościół. Chcę, by to wyznanie twoje było mocne i by ono było szczere i prawdziwe. Kiedy przyglądam się służbie Jezusa Chrystusa, to myślę, że było więcej takich miejsc, gdzie coś napisał drobnym drukiem, co nie było zakłamaniem. Akurat w sytuacji Jezusa Chrystusa, gdy o tym mówię, ten drobny druczek robi niesamowite, wspaniałe rzeczy. I kilka przykładów, pozwólcie, które przytoczę tylko z jednej dziedziny życia. Jezus Chrystus bardzo nie lubił pogrzebów. Ja też. I Jezus Chrystus na tych pogrzebach zawsze coś zrobił, co było drobnym drukiem. Pewnego dnia wybrał się do miasta Nain. I czytamy, że kiedy wchodził do tego miasta, wyprowadzano syna pewnej wdowy na marach, już martwego. I gdy Pan zobaczył, jest napisane, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy. A ci, którzy je nieśli, stanęli, rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I rozwalił, przepraszam za to słowo, ale muszę go tu użyć, pogrzeb. Zrobił drobnym drukiem. Gwiazdka była, oni nie wiedzieli. Nie znali tej gwiazdki, nie wiedzieli, że on przyjdzie i wzbudzi z martwych tego chłopca. Drobnym drukiem, ale pozytywnym. Maleńki zapis, ale pozytywny. Wstań, niewiasto, będziesz mieć oparcie. Innym razem poszedł do Jaira. Już tam były płaczki, już lament pogrzebowy. A gdy przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym z synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. A gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie, powiedzieli, nie truć mistrza, twoja córeczka zmarła. A Jezus mu wtedy powiedział, nie denerwuj się, mam gwiazdkę. Wszedł do tego domu i wzbudził tę dziewczynkę z martwych. Oni nie znali treści tej gwiazdki, ale on to uczynił. On nie lubił pogrzebów. Bo dlaczego? Bo on jest Bogiem życia. Bo on jest Panem życia. W nim mamy życie. I zakłócił i rozbił przygotowania do pogrzebu. A później poszedł do Betanii. I wiedział, że jego przyjaciel Łazarz zmarł. Że już jest 4 dni w grobie. Bo opóźnił swoje przyjście. Kiedy przyszedł, już mu go poinformowali, jaka sytuacja. I stanął przed grobem i znów zadziałała gwiazdka. Oni powiedzieli, Panie, nie truć się, 4 dni już w grobie, daj spokój. Nie zrobimy, kamień trzeba odrzucić. Nie, nie, wiesz, nie warto. Ale nie wiedzieli, że jest gwiazdka. Jezus powiada, Łazarzu, wyjdź, bo On jest Bogiem życia. Bo On jest Panem życia. I wyszedł umarły do żywych. Dlatego, że nasz Jezus Chrystus jest Bogiem życia. Znów zakłócił i rozbił pogrzeb. Wczesny ranek pierwszego dnia tygodnia. Maria Magdalena, inne niewiasty idą do grobu. Chcą dopełnić porządku, jaki obowiązywał przy pogrzebach i chcą dopełnić tego obowiązku. Nie zdążyły. Przychodzą grób pusty. Jezus nawet nie lubiłby jego grób. Jego pogrzeb miał porządek. Zakłócił go. I aniołowie powiadają, mamy relację, aniołowie, nie ma go tu. Jest wśród żywych. Nasz Pan, Mesjasz, Zbawiciel żyje. I nie zamknął nikomu ust, aby o tym mówili. Dlatego, że Jezus Chrystus jest Panem życia. A potem czytamy w liście Piotra, że gdy Chrystus, który raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Tak się nie zgadzał na śmierć, że nawet tym, którzy go wyprzedzili, tym, którzy byli już w więzieniu śmierci, poszedł i zwiastował, że On, Mesjasz, oddał życie za wszystkich. Że chce, by ludzie znali Go jako Boga żywego. Nasz Bóg jest Bogiem żyjącym. Nasz Bóg jest Bogiem ludzi żywych. I chce, byśmy my byli też żywi. To tylko takie przykłady, które wiążą się dla mnie z tym drobnym drukiem, z tym, co jest drobnymi literkami może napisane. Nie jest to w Biblii oczywiście drobnymi literkami napisane. To jest wszystko na użytek tego dzisiejszego zwiastowania przeze mnie, tak troszkę zmienione, sformatowane inaczej niż zwykle. Piszemy używając języka komputerowego, a więc duże litery i malutkie, ale te malutkie mają ogromne znaczenie, większe niż te duże litery, bo On jest tym, który gdy nawet coś napisze drobnym drukiem, na co my może w pierwszej chwili nie zwracamy uwagę, to On tam pisze coś, co jest naszym życiem, co daje nam nowe życie, co upewnia nas, że Jezus Chrystus jest Panem życia. Nasz Bóg jest żywy. Czy można zadać zatem pytanie, czy są dowody na to, że my jesteśmy też ludźmi żywymi, że nasze chrześcijaństwo daje dowód tego, iż skoro Jezus Chrystus jest żywym Bogiem, a my jesteśmy tymi, którzy Go wyznają, którzy Go kochają, to dajemy dowód życia? Do pastora przyszła pewna niewiasta i powiada tak. Pastorze, podjęłam decyzję, chcę się rozwieść z moim mężem. Pastor powiedział, chcę ci tylko przypomnieć, że kiedy składałaś ślubowanie, to powiedziałaś, że ślubujesz mu wierność aż do śmierci. Zakłopotana tak na chwilkę zatrzymała się i powiada, pastorze, wiem, ale przez ostatnich 5 lat nie widziałam oznak życia u mojego męża. Tak możemy żyć, takim życiem, że nie będzie oznak życia, żywe trupy. I potem pojawiają się problemy, tragedie. Dlatego zachęcam, szukajmy takiego słowa, które nam powiada, jak tutaj. Jesteś Chrystusem, Panem i mojego życia. Nie tylko Piotra, nie tylko tych uczniów, których wspominamy. On jest Panem naszego życia. Czy są jeszcze jakieś inne oznaki, które mogą dać dowód, że jesteśmy żywi lub nie? W pewnym zborze, no pewno to dzisiaj by tu u nas miało możliwość się zrealizować. Otóż w pewnym zborze tak uwielbianie jakoś ciężko wychodziło, jakoś tak zbór się nie angażował albo angażował, ale ludzie nie umieli tego na zewnątrz wyrazić. Więc lider uwielbienia wpadł na taki genialny pomysł, dał wszystkim ludziom w zborze balony napełnione helem i powiada tak, gdy będziecie się czuli tacy poruszeni, podekscytowani podczas uwielbiania, to wypuśćcie te balony. Będziemy wiedzieli, nie umiecie tego uzewnętrznić, ale jak wypuścisz ten balon, to już będziemy wiedzieli, że wziąłeś udział w tym uwielbianiu tak całym sercem. Po uwielbianiu 2/3 dalej trzymały balony. Możemy być ludźmi, którzy udają, że mają życie, a tego życia jakoś nie potrafią uzewnętrznić. Mam nadzieję, że tu jest życie, że jesteście ludźmi żywymi, że jesteście gotowi Pana uwielbiać, oddawać Mu chwałę i być wdzięcznymi. Bo wiara to nie jest opinia nasza o Bogu, co o Nim myślimy, jakie mamy pojęcie o Bogu. Wiara to jest to, co jest w naszym sercu. Jak Boga kochamy i miłujemy. To jest klucz, który mamy przekręcić. Przekręć klucz wiary w swoim życiu. Maleńka odrobina wiary uruchamia wielki proces. Ziarno gorczycy jest maleńkie. To nie takie, jak my tu gorczycę znamy. Ta nasza gorczyca, to ziarenka ma jeszcze dosyć duże. Izraelska gorczyca ma ziarna, które są pyłkiem. Musisz dobrze patrzeć, a najlepiej pod mikroskopem dopiero ocenić, że masz do czynienia z tym ziarnem. A jednak Jezus powiedział, że taka wiara jak ziarno gorczycy potrafi góry poruszyć. Czy umiesz taki maleńki kluczyk ziarna gorczycy przekręcić, aby twoja i moja wiara dały dowód, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy ludźmi Boga, że Pan nas prowadzi. Większość z nas wierzy w to, że Bóg nas prowadzi i to prowadzi nas do światła słonecznego, do takiego pięknego, wspaniałego życia, które będzie piękne, dobre, miłe, ale prawdą jest, że od czasu do czasu prowadzi nas też do trudnych miejsc. I to są właśnie te miejsca pod tą gwiazdką. To są trudne momenty, które trzeba przeżyć. Ale Jezus nie jest terapeutą. Jezus jest Zbawicielem. I do Niego przychodzimy, aby zmieniał nasze życie, nasze podejście do życia. I nawet gdy są te trudne chwile, gdy jest coś tam napisane drobnym drukiem, to będzie trudny czas dla ciebie, to musimy ufać, że Bóg przez ten czas przeprowadzi nas, że On się nie zabawia naszym życiem. Bóg nie posłał po to Jezusa Chrystusa, aby nam uczynić jakieś nadzieje, które nie mają pokrycia. To są nadzieje, które mają absolutnie 200% pokrycie. My w Nim jesteśmy zbawieni. Jesteśmy w Nim ożywieni. Czy już przeczytaliście to, co was dotyczy, napisane drobnym drukiem? Czy wiecie, co Jezus powiedział o naszym życiu wspólnym? I napisane to jest, tak na ten użytek powiadam, drobnym drukiem. Poniosą, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą, i wydawać do synagog, i więzień, i wodzić przed królów, i namiestników dla imienia mego. A miało być tak pięknie, takie duże litery. Pójdźcie za mną, a uczynię was. A tu nie. Będą nas gdzieś ciągać do więzień, przed królów, namiestników, z powodu imienia Jego. A ja myślałem, że chrześcijańskie życie to tylko te duże litery. Pamiętaj, to jest też element naszego życia za Jezusem Chrystusem. Co jest fundamentem zatem i skałą i opoką, na której zbudowane jest nasze życie i Kościół? Jezus? Piotr? Świadectwo Piotra? Od wieków trwa spór. Dla mnie fundamentem jest oczywiście Jezus Chrystus i ten zwrot Piotra. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Takiemu Bogu wierzę. Bogu żywemu. Kościół należy do Chrystusa, nie do ludzi, nie do pastorów, nie do biskupów. Kościół zawsze należy do Chrystusa, bo mamy Boga żywego i za to Jemu dziś chcemy być wdzięczni. Gdy czytacie Ewangelię, pomyślcie, czy jest tam coś drobnym drukiem zapisane, co będzie większym błogosławieństwem niż to, co jest wielkimi literami napisane. Wierzę, że zobaczycie, jak będzie łatwiej przejść przez trudne zakręty naszego życia. Przechodzimy przez różne meandry trudne dla naszego życia. Ale Pan Bóg jest żywym Bogiem. On nie znosił śmierci i jej powiedział, śmierć zostałaś i tak pokonana. I zakłócał dla przykładu te pogrzeby. Ale On wyszedł z grobu jako zwycięzca. Takiemu wierzymy, takiego dziś wspominamy. Byłem umarły, odwołuję się do Księgi Objawienia, ale jestem żywy. Byłem umarły, ale żyję i mam klucze piekła i śmierci. To On ma te klucze. On przyszedł do nas, by otworzyć nasze skamieniałe serca, dać nam nowe życie, przyszedł, by błogosławić naszemu życiu. I jestem Bogu wdzięczny, że dziś z wami też i tym mogę się dzielić i radować. Mam Boga żywego. Wierzę, że też macie takiego. W tego samego Boga wierzymy. Dziękuję bardzo. Chciejmy się razem pomodlić i uwielbić naszego Pana i Zbawiciela.